Wracamy do studia. Łukasz Jankowski, popołudnie wnet na 878 w Warszawie i 95.2 w Krakowie i na www.wnet.fm. Oczywiście również w studio gości Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, a w zasadzie dobry wieczór, bo chyba jest ciemno za oknami.
Tak, nawet nie chyba, nawet na pewno mogę to potwierdzić, za moimi plecami okno i tam już ciemno, ale jasno jest w Sejmie. Patrzę się na korytarze Sejmu, tam cały czas trwa spotkanie. Ja państwu obiecałem, że o tym spotkaniu porozmawiamy z politykami, którzy są na miejscu, ale nie możemy, bo ono się jeszcze nie skończyło. Więc jak się tylko skończy, to postaramy się połączyć, a może o komentarz najpierw do tego spotkania poproszę pana ministra. Po tej tragedii w Gdańsku jest tak, że także w rządzie nastąpiła jakaś refleksja czy pomysł na zmianę zasad rozmowy z opozycją?
Znaczy, mi się wydaje, że to naprawdę bardzo smutne, bardzo przykre wydarzenie w postaci aktu absolutnie barbarzyńskiego ze strony osoby, którą wydaje mi się, że te wszystkie badania potwierdzą, że jednak niezrównoważonej psychicznie. Wydaje się, że ten taki specjalny naprawdę moment warto wykorzystać do tego, żeby na naszej scenie politycznej uspokoić nastroje. Więc wydaje mi się, że to jest dobra okazja dla wszystkich nas, mam na myśli elity polityczne, dla wszystkich nas, żeby pokazać Polakom, że potrafimy rozmawiać pomimo różnic politycznych, pomimo tego, że różnimy się naprawdę na bardzo wielu frontach, ale spróbować rozmawiać inaczej o Polsce, o przyszłości.
W prowadzeniu polityki przez pana resort coś się zmieni? Pan ma jakiś pomysł na to, żeby zacieśnić tą taką merytoryczną współpracę z opozycją?
No ja przyznam szczerze, jestem jak gdyby jednym z tych resortów, w naturze którego jest cały czas współpraca z samorządami i samorządami w całym kraju. No to nie było absolutnie tajemnicą, że przed wyborami samorządowymi na 16 regionalnych samorządów wojewódzkich 15 było zarządzanych przez samorządy, zarządzane przez opozycję, również wśród wielu innych samorządów, szczególnie tych dużych miejskich. To tak samo były samorządy zarządzane przez opozycję, a samorządy obok przedsiębiorców są największym beneficjentem funduszy europejskich. No mamy prawie 50 tysięcy projektów, dokładnie 47 w tej chwili. I wartościowo nieco powyżej 30%, czyli prawie 1/3 środków ze wszystkich programów, mam tu na myśli nie tylko programy regionalne, ale programy krajowe, to właśnie trafia do samorządów, więc samorządy są dla nas absolutnie naturalnymi partnerami.
Chociaż ta współpraca iskrzyła, szczególnie w kampanii samorządowej i ministerialnej akcji Pobudka, marszałkowie, także ci, którzy się zostali, a także ci, którzy odeszli, mówią, że to była niepotrzebna akcja.
Ale panie redaktorze, ja przyznam szczerze, że pozytywne efekty tej akcji nawet mnie samego jak gdyby pozytywnie zaskoczyły. Nie myślałem, że one będą akurat takie. Przyznam szczerze, że faktycznie pierwszy raz, żeśmy tak dużo rozmawiali o polityce regionalnej, o funduszach europejskich na rozwój regionów, jak w czasie tej kampanii wyborczej. I to uważam, że to było wielki plus, nawet nie tyle dla nas, dla elit politycznych, czy rządowych, czy samorządowych, ale przede wszystkim dla społeczeństwa. Mówiliśmy o tym,
ale jak... Ale wtedy ta taka brudna polityka wdarła się do tej sfery wydatkowania funduszy europejskich, która powinna być sferą bardzo merytoryczną.
Znaczy brudna w sensie taką, po części mogę się z panem zgodzić, że prawda, jak ja byłem w Lublinie...
Zagłuszanie kampanii chociażby, konferencji prasowej.
No właśnie, jak ja byłem w Lublinie, opowiadałem na tym, a tu okazało się, że wyszła wobec mnie demonstracja zorganizowana przez opozycję. Pewnie to nie był najlepszy pomysł organizacyjny, żeby to w ten sposób robić. Ale ja patrzę na co innego. Tak jak wspomniałem panu, społeczeństwo, szczególnie w tych regionach biedniejszych, w tych, które były problemy, zainteresowało się tym, jak to wygląda, jak są wydawane pieniądze unijne. A przyznam szczerze, że dla mnie konkretnie była olbrzymia korzyść, którą jeszcze ogłosiliśmy pod koniec listopada, na początku grudnia. Wszystkie pieniądze, które groziły regionom, przede wszystkim ze względu na tę zasadę N+3, zostały w Polsce. No, samorządowcy mówią, że oni o tym wszyscy wiedzieli, że to było naturalne. To jest absolutnie nieprawda. Wyniki, które wiem, bo to one nie są jeszcze publikowane, opublikowane, ale które znam z Komisji Europejskiej, pokazują, że większość krajów członkowskich straciło pieniądze na koniec zeszłego roku.
Nasi marszałkowie mieliśmy swój własny harmonogram wydatkowania, kontraktowania środków europejskich i ministerstwo niepotrzebnie robiło szum, zresztą donosząc być może, tak mówią samorządowcy.
A wie pan, jak ten harmonogram był wykorzystywany? To ja panu powiem. W 2016 roku te plany, które zostały zatwierdzone przez rząd, przez samorządy zostały wykonane w 46%. Rok później, w 2017 roku, w 53%. Mówię, tu jest o planach rządowych. Samorządy ustalały sobie swoje, znacznie jak gdyby łagodniejsze, ale tych swoich też nie wykorzystywały. To przepraszam bardzo, a na jakiej zasadzie ja miałem mieć zaufanie, że akurat w tym roku się uda? Nie, nie ma udania. To są pieniądze dla naszego społeczeństwa, a szczególnie dla tych biedniejszych regionów i żadne euro nie może się zmarnować. I ja wyraźnie też powiedziałem po zakończeniu, zarówno podziękowałem za współpracę, ale powiedziałem, jeżeli będzie kolejna taka okazja i kolejne będzie zagrożenie, nasze ministerstwo i nasz rząd nie będzie stał z boku, nie będzie się temu przyglądał. I to
strony...
niezależnie od tego, czy za dany region, proszę mi dać skończyć, czy to za ten region odpowiada, jak to się mówi, samorząd z obozu opozycyjnego, czy z obozu rządowego. Wszyscy mają się wziąć do roboty.
Ta temperatura już opadła, już jest tak, że ta współpraca z marszałkami województw wróciła do normy?
No ja, znaczy, jeszcze nie mieliśmy takiej okazji, żeby ze wszystkimi samorządami po tych wyborach się spotkać.
Wprawdzie, nie było konwentu marszałków?
To znaczy, był konwent, ale nie zostaliśmy zaproszeni. Jakoś tak się zdarzyło, że przez konwent marszałków nie byliśmy zaproszeni na to spotkanie.
Który był organizowany na Mazowszu.
No tak, to prawda.
Marszałek Struzik nie zaprosił pana ministra.
No nie zaprosił, albo przynajmniej tak zaprosił, że zaproszenie do mnie nie dotarło, nie wiem. A w każdym bądź razie ja widzę, że samorządy zaczynają ze sobą współpracować. Nawet powiem więcej w tej chwili, bo my zakończyliśmy serię spotkań w całym kraju, konsultując propozycję nowej krajowej strategii rozwoju regionalnego. Jednym z najważniejszych elementów tego nowego podejścia, które chcemy zaproponować, jest współpraca. Takim kluczowym, o którym mówimy, to jest przełożenie nowego modelu rozwojowego dla polityki regionalnej z planu Morawieckiego, czyli z naszej rządowej strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, właśnie do tej strategii regionalnej, bo to jest jedna z takich 9 naszych strategii sektorowej. My mówimy często, że to jest taki drogowskaz dla samorządów i dla nas, dla naszego ministerstwa, a nawet często mówimy, że to jest taka swoista Biblia, bo ona zawiera zasady, jak będzie ten proces rozwojowy realizowany w najbliższych latach. Więc mówimy o tym, że chcemy prowadzić proces zrównoważonego rozwoju, żeby wszyscy z tej polityki korzystali, a nie tylko najsilniejsi nadbojgaczy, jak było w modelu polaryzacyjno-dyfuzyjnym.
Panie ministrze, tylko na koniec tego wątku. W tej chwili nie ma zagrożenia, żeby któryś z naszych regionów, któryś z naszych województw stracił tą możliwość premii dodatkowych pieniędzy, które są zapisane w tej perspektywie.
Nie, tu są dwa aspekty, trzeba powiedzieć, i o tym my też mówiliśmy. Tak zwane zagrożenie wynikające z zasady N+3, które oznacza, że każdego roku każdy region musi jakąś określoną ilość pieniędzy wydać i rozliczyć z Komisją Europejską. I ta gilotyna N+3 w zeszłym roku naprawdę była dosyć groźna. I tak jak mówię, ponad połowa krajów unijnych niestety zostawiła trochę pieniędzy w Brukseli. My nadal jeszcze w tym roku nie śpimy spokojnie, bo takich pieniędzy potencjalnie, mówię, zagrożonych, ale to jest początek roku, mamy ponad 1 miliard euro. Ja nie zamierzam czekać do ostatniego kwartału i się przyglądać temu biernie, tylko będę chciał współpracować z samorządami, żebyśmy ten problem mieli jak gdyby za sobą znacznie wcześniej, a nie tak, że czekali do ostatniego
znacznie
miesiąca.
Znacznie wcześniej zderzymy się z problemem Brexitu, bo już 30 marca być może pojawią się bariery celne zgodne ze stawkami WTO i celnicy i pogranicznicy na granicy między Irlandią i Irlandią Północną i przez kanał La Manche. Czy polski rząd jest gotowy na twardy Brexit?
O różnych scenariuszach rozmawiamy od 2 lat, chociaż trzeba jak gdyby wyraźnie powiedzieć, że nikt nie przewidywał, że jedno z najbardziej przewidywalnych państw, dobrze zarządzanych, zachowa się w tak nieprzewidywalny sposób, jak Wielka Brytania, albo nawet innymi słowy, często mówimy, jak tak racjonalne państwo zachowuje się tak nieracjonalnie, jak w tej chwili to mamy względem Wielkiej Brytanii. Nawet często mówimy, że sytuacja w tej chwili jest znacznie słabiej znana po tych trzech latach od Brexitu, aniżeli to miało miejsce zaraz po samym referendum Wielkiej Brytanii, które zakończyło się decyzją Brytyjczyków o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.
Ale w tej chwili pan minister jako najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada wyjście bez umowy Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej?
Znaczy, trzeba szczerze powiedzieć, żaden ze scenariuszy nie jest tutaj absolutnie wykluczony, tak mi się wydaje. Łącznie z tym, że Wielka Brytania również może zostać, może się tak okazać. Wielka Brytania jest tak nieprzewidywalna w tej chwili, że możemy powiedzieć, że wszystko może się wydarzyć.
Najbardziej obstawiają, musi być.
Ten scenariusz, o którym się w tej chwili najwięcej mówi, czyli scenariusz wyjścia Wielkiej Brytanii bez umowy, czyli takie najbardziej chaotyczne wyjście, wydaje mi się, że jest najbardziej szkodliwe dla samej Wielkiej Brytanii, znacznie bardziej ani dla samej Unii Europejskiej, bo Unia Europejska jako znacznie większy organizm gospodarczy będzie w stanie lepiej zakodomować ten szok.
Zaakomodować.
Tak, ale on niewątpliwie będzie on dotyczył bardzo wielu krajów unijnych, również i Polski. I powinniśmy, uważam, wszystko zrobić, mówię my jako wspólnota europejska, żeby do takiego wyjścia bezumownego nie doszło.
Szereg krajów już się przygotowuje. Niemcy przyjęły specjalną ustawę, która ma zatrzymać spółki z Wielkiej Brytanii, żeby mogły działać na dotychczasowych zasadach w Republice Federalnej Niemiec. Co zrobi polski rząd?
Ja mówię, analizowaliśmy różnego rodzaju scenariusze wyjścia Wielkiej Brytanii, łącznie z tym bezumownym. Rozmawialiśmy również z naszymi partnerami gospodarczymi i społecznymi, chociaż szczerze mówiąc, kiedy w połowie zeszłego roku żeśmy prowadzili takie rozmowy na temat potencjalnego wyjścia Wielkiej Brytanii i konsekwencji też różnych tego wyjścia, czyli na przykład bezumownego, to trzeba szczerze powiedzieć, że przedsiębiorcy byli jak gdyby mało tym zainteresowani, co oznacza, że bardzo mało brali pod uwagę. My w tej chwili też się przygotowujemy. Te wszystkie działania są u nas w rządzie koordynowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Uczestniczą w tym wszystkie resorty, których to szczególnie dotyczy, czyli Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, wiadomo,
pana
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Rodziny i Pracy, nasz resort, Ministerstwo Rolnictwa również. Wszystkie te resorty, również gospodarcze, są w tym nie gospodarcze, ale również społeczne, biorą w tym udział.
I co z tego zaangażowania wyniknie, panie ministrze? Czy to będzie tylko pomoc konsultingowa dla polskich przedsiębiorców? Będzie państwo radzić, co zrobić w ramach utraty rynku Wielkiej Brytanii? Czy będzie jednak jakieś bardziej wymierne wsparcie? Czy to jest w ogóle możliwe, żeby było jakieś bardziej wymierne wsparcie?
Nie, proszę pamiętać, że jest bardzo wiele aspektów wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Wydaje mi się, że przede wszystkim zaczynając od tego, co będzie czekać Polaków, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii. I to jest jedna z najwyższych trosk, żeby tym Polakom, którzy tam są, nic się nastało. Na zasadzie również takiej wzajemności, bo pamiętajmy, że sporo Brytyjczyków mieszka, pracuje w Unii Europejskiej. I to jest chyba kwestia taka najważniejsza, bo ona dotyka bezpośrednio konkretnych ludzi.
No ale z drugiej strony Wielka Brytania to jest nasz partner handlowy. Mamy dodatni bilans handlowy. My więcej eksportujemy do Wielkiej Brytanii niż stamtąd przywozimy i jeżeli będzie twardy Brexit, pojawią się bariery celne, kolejki na granicach, to wszystko uderzy w część naszych przedsiębiorców.
To prawda. Jak gdyby krajami, których to jeszcze silniej dotknie, są najbliżsi sąsiedzi, czyli Irlandia, szczególnie Holandia, Francja, Niemcy również. I Polska też, trzeba szczerze powiedzieć. Jeszcze niedawno Wielka Brytania była naszym drugim partnerem handlowym po Niemczech, trzecim były Czechy. No w ostatnich dwóch latach się to zmieniło, to w tej chwili Czesi są tym drugim partnerem, Wielka Brytania jest trzecim. Ale jak gdyby poziom wymiany handlowej jest tutaj podobny, bo to jest mniej więcej około 6% naszego eksportu. Ale to, na co pan słusznie zwrócił uwagę, my mamy bardzo wysoki dodatni bilans handlowy. Na 17 miliardów euro wymiany handlowej mamy 5 miliardów nadwyżki. Więc z tego punktu widzenia jest to bardzo ważny dla nas partner gospodarczy i będziemy nawet w pierwszych miesiącach to widzieli, bo taką branżą, która w tym krótkim okresie szczególnie mocno, wydaje mi się, zostanie dotknięta, gdyby doszło do tego bezumownego Brexitu, to będzie branża rolna, branża spożywcza, bo my tam po prostu bardzo dużo eksportujemy produktów rolnych i produktów spożywczych.
Jeśli dojdzie do twardego Brexitu bez umowy, co się stanie z tegorocznym, z aktualnym budżetem Unii Europejskiej?
A no właśnie, to jest kolejna sprawa, która przede wszystkim nie dotyczy naszego resortu, bo wkład budżetu unijnego, wkład Wielkiej Brytanii do budżetu unijnego to jest mniej więcej 10-11% w zależności od danego roku, a to oznacza, że jak Wielka Brytania przestanie wpłacać, to automatycznie będziemy widzieli. Wprawdzie Wielka Brytania również korzysta z pieniędzy unijnych, to jak gdyby ten efekt netto, on jest trochę mniejszy, on jest na poziomie około 7%. I teraz jeżeli my patrzymy znowu na budżet europejski, patrzymy to przez pryzmat znowu tych pieniędzy, którymi my zarządzamy na politykę spójności.
Nawet 7% wyrywa to jest duży. Jakby ktoś z naszego budżetu portfela wyjął nagle 7%, to byśmy to poczuli wszyscy.
Tak, to prawda, ale my jeszcze patrzymy jeszcze inną perspektywą, bo trzeba patrzeć, że jeżeli by do takiego Brexitu doszło, to trzeba będzie na pewno przede wszystkim obsłużyć te zobowiązania, które w Unii Europejskiej powstały. I te zobowiązania są wyższe w polityce spójności, czyli w funduszach strukturalnych, bo to jest już powyżej 70%. Więc my szacujemy, że to, że jak gdyby efekt bezumownego wyjścia Wielkiej Brytanii by oznaczał jakoś mniej więcej 3-5% spadek tych pieniędzy, które my mamy w polityce spójności. Dlatego, że jesteśmy bardziej zaawansowani, a mówię 3-5%, bo to zależy, jak inne kraje sobie
i
w tym czasie
pewnie
poradzą.
I teraz trwają rozmowy, co z tym fantem zrobić, czy ciąć budżet wspólnoty, czy jednak każdy dorzuci się troszkę więcej. Jest polska propozycja?
No właśnie, to prawda. Jeżeli by do takiego scenariusza doszło, my jesteśmy zwolennikiem tego, żeby ten ubytek w budżecie europejskim uzupełnić poprzez wkłady z krajów członkowskich. Co więcej, nawet w tym budżecie tegorocznym, czyli na rok 2019, mamy przewidywany taki scenariusz, bo mamy w budżecie nieco powyżej 1 miliarda złotych na wypadek, gdyby trzeba było tą dodatkową składkę do budżetu włożyć.
Całe 27 krajów, wszystkie 27 krajów się z taką wizją zgadzają, czy tu będzie jakaś dyskusja?
Nie, takiej decyzji absolutnie nie było, bo pamiętajmy, że w tej chwili ten scenariusz, który jest realizowany, to jest scenariusz traktatowego wyjścia Wielkiej Brytanii według artykułu 50, porozumienia, które ma być ratyfikowane przez wszystkie strony.
Pan minister jest często w Brukseli,
to jest realizowany.
Rozmawia z komisarzami, ze swoimi odpowiednikami z krajów unijnych i może pan minister wysądować, jakie będzie ich stanowisko, jeśli ten najczarniejszy scenariusz się ziści.
Znaczy, jeżeli ten najczarniejszy scenariusz się ziści, to znaczy, ja powiem tak, wszyscy w tej chwili zakasali rękawy, mówimy. Mam tu na myśli przede wszystkim te osoby, które tutaj są szczególnie decyzyjne, bo pamiętajmy, że te rozmowy, te negocjacje prowadzi Komisja Europejska, a więc przewodniczący Komisji Europejskiej, pan Juncker.
I specjalny przedstawiciel,
pan komisarz Barnier. To są kluczowe osoby w tej chwili, jeżeli chodzi o Brexit. I nadal trzeba mieć nadzieję, wydaje mi się, że nadal są jednak spore szanse na to, żeby z Wielką Brytanią się dogadać.
Ale czyli jest takie ryzyko, że nagle budżet z dnia na dzień będzie mniejszy i że mniej pieniędzy popłynie do Polski z Brukseli?
Znaczy on nie będzie z dnia na dzień, to będzie dopiero po marcu tego roku.
Miesiąc na miesiąc jest dość szybko.
Nie, ale to proszę pamiętać, że to nie jest tak, że jak to z budżetem bywa. Każda osoba odpowiedzialna za ten budżet stara się być przygotowana również na pewne nieprzewidywane sytuacje. Tak samo jest również z budżetem Unii Europejskiej, więc to nie będzie tak od razu, że w kwietniu nam w budżecie unijnym zabraknie pieniędzy. To może oznaczać, że niektóre z płatności mogą nie być obsłużone w czasie, czekając, aż rozwiązanie na poziomie unijnym zostanie rozwiązane. Ale to oczywiście również może oznaczać, że gdyby kraje członkowskie Unii Europejskiej nie zgadzały się na pełne, czy nawet na częściowe pokrycie tych zobowiązań, które powstaną w tej perspektywie finansowej, to oczywiście może oznaczać, że pewne wydatki trzeba będzie obciąć. I my na to proszę pamiętać, ja już 2 lata temu wskazywałem, przygotowując program przyspieszenia wydatków unijnych i jak największego zaawansowania tych środków. I to się nam niewątpliwie udało.
Ostatnie pytanie o euro, czy Brexit, tak ten twardy, czy ten również z umową i uporządkowany, jakkolwiek wpływa na polskie stanowisko, to do przyjęcia przez Polskę euro?
Nie, to jest zupełnie inny czynnik. My mamy zapisane w traktacie, że wejdziemy do strefy euro, natomiast nie zapisaliśmy tego, kiedy do tej strefy wyjdziemy, i to nie dotyczy Polski, ale również szeregu innych krajów. Doświadczenia pokazują, że wejście do strefy euro ma wtedy sens, kiedy siła gospodarek jest porównywalna, mówię zbliżona. Na razie ten dystans jest niestety jeszcze trochę zbyt duży, bo przypomnę, że PKB naszego kraju mierzone siłą nabywczą, nie nominalnie, bo to jest jeszcze więcej, ale siłą nabywczą to jest to 70% średniej unijnej. To jest za wcześnie i bardzo wielu ekspertów...
Gdyby było 100, to pan minister powiedziałby, to jest czas, żeby wchodzić, żeby kiedy nasza średnia pensja będzie porównywalna do średniej europejskiej.
Tak, i jeżeli siła naszej gospodarki mierzona produktem krajowym brutto. Ja mówię, nawet jak nie musi to być 100, niech to będzie zbliżone, niech to będzie na poziomie 90-95%, mówię, mierzone siłą nabywczą, bo o tym
i
rozmawiamy.
Wtedy pan minister mówi, to jest moment, wchodzimy do strefy euro.
To jest niewątpliwie wtedy. Mogą się pojawić inne sytuacje. Proszę pamiętać, że ekonomia i tego typu decyzje to nie są reguły matematyczne, typu 2 plus 2 się równa 4, chociaż którzy mówią, że 2 plus 2 może się równać jakiejś innej liczbie, prawda? Ale ja jestem raczej matematykiem i zawsze byłem dobry z matematyki. Więc wydaje mi się, że jeżeli będzie się zbliżał taki moment, że będzie się nam opłacało wejść do strefy euro, to myślę, że polski rząd taką decyzję podejmie. W tej chwili byłoby to absolutnie za wcześnie i obecna sytuacja daje nam znacznie lepsze warunki do wzrostu i dogonienia tej średniej unijnej.
Powiedział dr Jerzy Kwieciński, absolwent Politechniki Warszawskiej, minister inwestycji i rozwoju. Na rozmowę o śniegu i biegówkach czasu nam nie starczyło. Godzina 18 się z Państwem żegnam. Razem z Dariuszem Konkolem mówimy do usłyszenia, a już za chwilę Beatlemania, czyli Beatlesi, to w języku Szekspira, czyli w oryginale. Nie tylko będą śpiewać w oryginale, ale o nich będzie mowa również w języku, który być może przestanie być językiem Unii Europejskiej, kiedy dojdzie do Brexitu. To taka ciekawostka. Żegnam Państwa bardzo serdecznie.